Dobra, w takim razie zaczynamy kolejną lekcję z Hebrajczyków. I dzisiaj mamy lekcję, którą będziemy analizować, w której będziemy analizować część rozdziału 5 i rozdział 6. I mamy rozdział 5 od wersetu 11 do wersetu 20 rozdziału 6.
20?
Tak.
A, cały rozdział.
Tak.
Jeszcze raz powiedz, rozdział 5
od wersetu 11 do końca rozdziału 6. Tu jest potrzeba stałego pokarmu. Taki tytuł macie w Biblii. Natomiast on mówi o czymś więcej niż tylko o tym. Przeczytajmy sobie ten fragment. Czytaj.
Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc. Przysiągł na ciebie samego, mówiąc: zaprawdę błogosławiąc, błogosławię ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
Okej. I teraz ważne, żeby sobie przypomnieć, o czym jest wcześniej, ponieważ wcześniejszy fragment mówi o miłosiernym kapłanie. Arcykapłanie, najwyższym kapłanie, tak, którym jest Jezus Chrystus, który jest o tyle lepszym pocieszycielem, tak, o ile jest lepszym kapłanem, tak. Ponieważ on żyje, jest to kapłan, który jest doskonały. Cały czas w tym liście jak pamiętacie, obserwację ogólną, bo tutaj trzeba cały czas pamiętać obserwację ogólną, jest nacisk położony na to, że arcykapłan Jezus Chrystus jest kapłanem, który przewyższa kapłaństwo Arona, przewyższa nawet Mojżesza. Jest wszechmogącym Bogiem, żyje, zmartwychwstał i chodzi o to, żeby podlegać Jemu. Jest on też lepszym pocieszycielem, ponieważ z jednej strony rozumie przechodzące doświadczenia i próby, a z drugiej strony nie jest, jest bezgrzeszny, jest bez grzechu, nie popełnił nigdy grzechu, jest święty, jest sprawiedliwy, tak? W odróżnieniu od kapłanów, według porządku Arona, którzy współczują.
Za siebie tak, samych musieli składać ofiarę.
Tak, dlatego że oni są współczujący, ale niestety są tak samo grzesznikami, więc nie są w stanie, nie są w stanie być sprawcami zbawienia wiecznego.
Nie.
Tak jak jest w stanie być sprawcą zbawienia wiecznego ten. I po takim nauczaniu Paweł przechodzi do podsumowania zachowania adresatów. Bo jak wcześniej zauważyliśmy w rozdziale trzecim, mówi o tym, żeby trwali w wierze i daje przykład przodków. Tak, wytrwanie w wierze na przykładzie przodków było. Żeby przypomnieli sobie, dlaczego Żydzi nie weszli do odpocznienia. Żeby mieli na uwadze to, że już takie sytuacje miały miejsce, że do odpocznienia wchodzą ci, którzy trwają w wierze Jezusa Chrystusa, że to odpocznienie jest wciąż otwarte i że w drodze do tego odpocznienia, tak, mają pocieszyciela lepszego niż kapłani według porządku Arona, mają kapłana według porządku Melchizedeka. Paweł jeszcze tutaj nie wykłada dokładnie kwestii Melchizedeka, kapłaństwa Melchizedeka. Będzie to robił
wspomniał
w siódmym
tym,
rozdziale,
tak.
Ale już zaczyna o tym wspominać. Kilkakrotnie. I teraz, kiedy przechodzimy do tego fragmentu, to tu już Paweł przechodzi do podsumowania postawy adresata. Wcześniej, jak zauważyliście, on bardziej się skupia w trzecim rozdziale na uważajcie, żeby czasem was nie było przewrotnego serca niewiary, lecz zachęcajcie się wzajemnie, tak? I na przykładzie przodków mówi, żeby oni nie powtarzali tych samych błędów. Tak? Pamiętajcie, żebyście nie powtarzali tych błędów. Jeżeli coś takiego między wami się dzieje, zostawcie, idźcie właściwą drogą, tak? Trwajcie w wierze. Natomiast tutaj, po tym pocieszycielu, po tym kapłanie, który pociesza, on im próbuje wytłumaczyć, że ten kapłan jest lepszy, że jest sprawiedliwy, że jest fundamentalna różnica między tymi dwoma kapłanami, tak? I przychodzi do podsumowania adresatu. I zaczyna słowami, wiele mam jeszcze o tym do opowiedzenia wam. O czym? No właśnie o tym tutaj, o tym tu. O tym tu, co mówiłem, ale wy, trudno wam to wyjaśnić, bo jesteście ociężali w słuchaniu, więc jak gdyby przychodzi do takiej bezpośredniej napomnienia bezpośredniego, tak, określenia postawy adresatów. I tu już jest fragment bardzo konkretny, mówiący o nich. Tak? Żeby oni w jakiś sposób postępowali i czegoś nie robili. I ta lekcja właśnie będzie o tym. Ale musimy pamiętać, że Paweł, wykładając o wyższości kapłaństwa Chrystusa nad kapłaństwem Arona, tak, tłumaczy im, że to jest bardzo trudne do zrozumienia. Dlaczego? Dlatego, że oni widzą kapłanów w świątyni, ale nie widzą kapłana Chrystusa. Oni muszą w Niego wierzyć.
Właśnie.
Tu widzą ludzi, rozmawiają, mogą z nimi mieć jakiś kontakt, tutaj bezpośredniego kontaktu brak.
Tu nie trzeba wierzyć w sensie, bo widzisz, a tutaj nie widzisz i musisz wierzyć.
Dokładnie, ale zasadnicza różnica. Wy musicie zrozumieć, że ten daje wieczne odkupienie, a tamci nie. I to jest trudne do zrozumienia dla kogoś, kto jest wychowany w czymś tam.
Mhm.
A teraz musi zmienić myślenie zupełnie.
Mhm. No właśnie.
I oni oczywiście są zbawieni, tak? Bo on mówi, jesteście ociężali w słuchaniu. I teraz przejdziemy do tego fragmentu, który będzie mówił o wytrwaniu w gorliwości i nadziei do końca. Tak jak mówi to werset 11 rozdziału 6. Czyli wytrwanie w gorliwości i nadziei do końca. Bo z kapłanem według porządku Melchizedeka związana jest nadzieja na przyszłość. Natomiast w tym trzeba wytrwać. Wytrwać też trzeba w gorliwości, tej, która była na początku. Oni się stali ociężali w słuchaniu. Tak jak mówiliśmy przy obserwacji adresatów, że oni dobrze zaczęli, wszystko było ok, ale w pewnym momencie stali się ociężali słuchaniu. I to był ich problem. Czyli
ciekawe jeszcze to, co powiedziałeś, właśnie, bo kiedy my z pogan się nawracamy, tak, i wchodzimy w nowe przymierze, ale my nie jesteśmy obciążeni w cudzysłowie tym, że byliśmy w Starym Przymierzu pod prawem mojżeszowym i wtedy jest trochę inaczej. A kiedy jakby Żyd się nawracał, tak, się nawraca, no to to, co powiedziałeś, że to trzeba całkowicie zmienić właśnie z tego kapłaństwa widzialnego na niewidzialne. I to wtedy może faktycznie, no jak widać, był to duży problem. Nie?
Przestudujmy sobie zaraz ten fragment, bo on, ta postawa, w pewnym sensie ona działa na wielu ludzi dzisiaj nawet, którzy też nie są Żydami.
Mhm.
Ponieważ oni się nawracają z pewnych religii.
Tak, tak, pewne podobieństwo jest tego.
Zawsze jakieś tam w pewnym zakresie podobieństwo występuje. Czy to będzie jakieś chrześcijaństwo, tak zwane chrześcijaństwo, jakieś kościoły typu rzymski, czy prawosławny, czy jakiś inny kościół liturgiczny.
No też mamy
typowy,
kapłanów.
Tam też mamy kapłanów.
I te rytuały jakieś
tak,
są.
Czy nawracają się z innych religii nawet. W pewnym sensie, w pewnym tylko, ponieważ to nie jest całościowe, ale w pewnym sensie, w pewnym zakresie oni muszą się przestawić na pewne rzeczy. Muszą się przestawić na to, że jest jedna osoba. To różnie funkcjonuje. Natomiast mamy tu bardzo określony kontekst, kontekst Żydów, kontekst świątyni i jego się trzymamy. Natomiast chodzi o też o pewną postawę, która mówi, że zacząłeś, to trzymaj się tego cały czas. Wszedłeś na tą drogę, to trzymaj się tej drogi. Nie schodź z niej, nie szukaj lepszych pocieszycieli, nie szukaj lepszych kapłanów, bo ten jest najlepszy. I tu jest jak gdyby zasadność, ponieważ Paweł mówi o tym pocieszycielu, że on daje pocieszenie i tutaj dalej będzie teraz mówił o tym, jak właściwie postępować, a co jest niewłaściwe i jaki jest Bóg. I te trzy rzeczy będą. Czyli inaczej, wytrwanie w gorliwości i nadziei do końca, czyli jak odziedziczyć obietnicę Bożą w Jezusie Chrystusie. Bo to są ci, którzy dziedziczą obietnicę, którzy są podobni w postawie do Abrahama.
Obietnice w Jezusie Chrystusie.
Tak, obietnice Boże w Jezusie Chrystusie. Mamy do zobaczenia kilka rzeczy, w tym między innymi zobaczyć, jak wygląda trwanie w gorliwości i nadziei w praktyce. Co to znaczy trwać w gorliwości i nadziei w praktyce? Zobaczyć, dlaczego to trwanie jest tak ważne. Może jest ważne, ale dlaczego? I zobaczyć, jaki jest Bóg i czy należy Mu wierzyć. Bo trwanie w nadziei wiąże się z zaufaniem do tego, który coś obiecał.
Mhm.
I teraz ten fragment tłumaczy, czy Bóg, czy należy Bogu wierzyć, czy nie. Czy Bóg jest wierny, czy nie. I mamy trzy rubryczki, niewłaściwa postawa i jej skutek. Druga rubryczka, właściwa postawa i skutek, ona jest większa troszeczkę niż ta pierwsza. I trzecia, troszkę mniejsza niż pierwsza, Bóg jaki jest i co zrobił. Czyli największa druga rubryczka jest. Ona gdzieś tam na no tak, więcej...
Trzecia jaka? Bóg?
Bóg jaki jest i co zrobił. Środkowa rubryczka jest większa niż pierwsza i trzecia. W komputerze zawsze można sobie rozszerzyć, ale na papierze nie.
A pierwsza odrobinkę większa niż trzecia.
Tak, ale to tak u mnie wyszło, ale to też różnie bywa. Tak.
Niewłaściwa postawa, właściwa postawa, tak?
Tak, i Bóg jaki jest i co zrobił. Jaki jest Bóg i co zrobił. Bardzo praktyczna lekcja dzisiaj będzie, słuchajcie, również dla nas. Taka ostrzegająca każdego, kto stał się ociężały w słuchaniu. Zaczynamy?
Tak.
Dobrze, więc mamy, słuchajcie, werset 11, który mówi o czymś, 11, 12, i zobaczmy, o czym on mówi. Mam wam wiele do powiedzenia, ale trudno to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu, więc niewłaściwa postawa to jest ociężałość w słuchaniu, taka niechęć, ciężko zrozumieć to jest, tak, jest taka ociężałość w słuchaniu. I co wtedy się z tym wiąże? Trudność w zrozumieniu tego, tak?
To ma bezpośrednie przełożenie.
To ma bezpośrednie przełożenie. Ociężałość w słuchaniu wiąże się z tym, że ciężko jest to zrozumieć. To jest słowo, które mówi pomału, ciężko, ignorancja taka postawa otępienia takiego.
Leniwi, tępi,
tak,
ciężani.
Tak, no, dokładnie. Powolni, rozleniwieni. Dokładnie, taka postawa. I teraz ta ociężałość w słuchaniu czego? Słowa Bożego, tak, Słowa Bożego, nauk, które wymagają wysiłku zrozumienia tego. Bo oczywiście Duch Święty wszystko objawia, tak, wyjaśnia, ale też wymaga to od nas pewnego zrozumienia, skupienia, pojęcia pewnych nauk, żeby można było to wszystko zrozumieć. Ale jak ktoś ma niechęć do słuchania też, taką ciężałość, która jest czymś tam wywołana, to też samo to do głowy nie wejdzie. A właściwa postawa to jest gorliwość w słuchaniu Słowa Bożego, czyli nie leniwość, taka otwartość i chęć poznawania Słowa Bożego i zrozumienia nie tylko podstaw, ale czegoś więcej niż podstaw. I to jest ten taki wzrost, wzrost duchowy, ponieważ on się wiąże z trwaniem. Bo 12 werset co mówi? Chociaż bowiem ze względu na czas, czyli oni się nie nawrócili wczoraj. To są ludzie, którzy już są w wierze jakiś czas i dalszy fragment też o tym mówi, ponieważ już nawet uczynki wiary mieli. Powinniście być nauczycielami, czyli
no
co?
Właśnie.
Właściwa postawa jest jaka? Pragnienie wzrostu duchowego i osiąganie go z biegiem czasu. Tak? Zrozumienie głębokich duchowych prawd. Dojrzałość w wierze, która umożliwia uczenie innych. Czyli ze względu na czas oni powinni to wszystko zrozumieć. Dla nich to powinno być jasne. Czyli ze względu na czas, który oni już są w wierze, takie wahania i takie zastanawiania się, to nie powinno mieć miejsca. I to jest postawa właściwa. Czyli ciągły wzrost w wierze, trwanie w tym, tak, dojrzewanie w zrozumieniu Słowa Bożego. A postawa niewłaściwa to co? Cofanie się, ponieważ oni zaczęli, ale w pewnym momencie zaczęli się cofać, czyli zaczęli być leniwi do słuchania tych rzeczy. Wracanie do tej takiej niedojrzałości duchowej, że trzeba im podstawowe rzeczy tłumaczyć. Czyli to jest niewłaściwa postawa. I teraz 13 werset, zobaczcie, 14 mówi bardzo ważną rzecz. Każdy bowiem, kto żywi się mlekiem, czyli Paweł porównuje taką postawę niedojrzałości, takiego cofania się, rozleniwienia, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. To jest trudna nauka i on mówi, on tego nie ogarnia. Ale wy nie powinniście tacy być. Ale niestety, jeśli ktoś się żywi tylko mlekiem, to jest niewprawny w słowie sprawiedliwości. Bo zauważcie, ten kapłan, który jest pocieszeniem, jest sprawiedliwy. On jest sprawiedliwy, on nie potrzebuje za siebie składać ofiar. Tamci kapłani są niesprawiedliwi. On jest sprawcą zbawienia wiecznego, oni nie. Bo tam kto usprawiedliwiał? Bóg, nie kapłani. A tu kapłan i Bóg jednocześnie. Czyli Bóg usprawiedliwia, bo kapłanem jest człowiek Bóg, Syn Boży, tak? Więc tu jak gdyby Bóg sam w sobie wszystko zrobił. Nie jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez co? Praktykę mają wyćwiczone zmysły do rozróżniania dobra i zła. Czyli co sprawia, że zaczynają rozumieć dobro i zło? Praktyka.
Praktyka.
Ale żeby coś wprowadzić do praktyki, to najpierw trzeba to zrozumieć. Jeżeli ty rozumiesz naukę o sprawiedliwości, to ty ją wprowadzasz w życie, i za tym idzie co? Umiejętność rozróżniania między dobrem a złem. Każdy z nas ma problemy w życiu często, żeby rozpoznać, czy to jest dobre, czy złe.
Tak.
Co jest dobre, a co jest złe. I mamy często problemy, wahamy się, zastanawiamy się, nie wiemy.
Jaką decyzję podjąć?
Tak, czy ona jest zgodna ze Słowem Bożym, czy nie. Więc trzeci, niezrozumienie nauki o sprawiedliwości to jest niewłaściwa postawa, a ona wynika z lenistwa w słuchaniu. Niezrozumienie nauki o sprawiedliwości. A właściwa postawa to pojmowanie nauki o sprawiedliwości i zmysł do rozróżniania, co za tym idzie, dobra i zła. Umiejętność nabyta w praktycznym postępowaniu. Czyli tego nabywamy, to samo nie przychodzi. A ci, którzy są słabi, którzy żywią się mlekiem, oni nie potrafią dobrze rozpoznawać między dobrem i złem. Brak doświadczenia, brak dojrzałości w postawie chrześcijańskiej, brak dojrzałości. Oni ciągle są dziećmi, ciągle są tacy chaotyczni. Zmienno nastrojowi, jak ja mówię. Bazują często na emocjach tacy wierzący. Nie umieją się zachować wtedy, kiedy jest jakaś sytuacja kryzysowa, czy kiedy człowiek wpada w jakieś emocje, nerwy. Oni nie potrafią wtedy nawet się zatrzymać. Wtedy bardzo często postępują, robią złe rzeczy. Dlaczego? Bo oni nie umieją się zachować w tej sytuacji. Są tacy właśnie, nie potrafią rozeznać. A i dojrzały chrześcijanin bardzo często potrafi się zatrzymać, zastanowić, poczekać, pomodlić się i podjąć decyzję, kiedy się wszystko uspokoi, jeżeli jest taka możliwość, bo często nie, ale ja mówię ogólnie, że często te osoby nie potrafią, one działają impulsywnie. Tak również było w tym wypadku, że oni byli tacy no impulsywni, patrzyli na to, żeby im tu było dobrze, a nie żeby trwać w wierze. Więc mamy sytuację, kiedy postawa niewłaściwa charakteryzuje się tym, że ten człowiek no, nie dojrzewa, nie trwa w nadziei i gorliwości do końca, on słabnie i ta nadzieja słabnie I zaufanie Bogu, zaufanie Chrystusowi, którego nie widać kapłanowi, tak? Co z tego, że on jest większy, ale ja go nie widzę. I wtedy jest problem, się ten pojawia. Więc oni nie pojmują nauki o sprawiedliwości. Oni patrzą na to, co widzą. A nauka o sprawiedliwości mówi, że ten kapłan jest przebłaganiem za grzechy. On jest sprawiedliwy, święty i nie ma lepszego, nie ma innego, którym można by go zastąpić. I on
życia wiecznego.
On żyje. Jeśli ty masz świadomość tego, co się stało w wyniku, że sprawiedliwość Boża się dokonała, że on jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający, no to jeżeli ty tego nie rozumiesz, to wiara w to będzie też słabła, bo ty nie rozumiesz, ty nie jesteś pewny tego. I nie bez powodu tak jest, dlatego że jeżeli czytamy dalej, zobaczcie, 6 rozdział, to mamy tak. Dlatego Paweł mówi tak. Co tutaj Paweł mówi? On bardzo ważną rzecz tutaj mówi. Dlatego zostawmy podstawowe nauki tak. o Chrystusie.
To, co oczywiste, to co
tak.
wiecie.
Wy jesteście ociężali w słuchaniu, ale jesteście długo w wierze. I ja nie zamierzam was głaskać. Musicie to zrozumieć.
Nie zamierzam was reedukować.
Tak, reedukować.
To
nic. Musicie po prostu to zrozumieć. Bo tu się waży wasze życie wieczne. Więc on mówi, zostawmy podstawy nauki. Nie będę wam jeszcze raz tego wykładał. Nauko Chrystusie. Czyli dalej mówi co? Przejdźmy do tego, co doskonałe, czyli do tej nauki o sprawiedliwości, do nauki, która jest stałym pokarmem, tak? Przejdźmy do nauki o doskonałej, nie zakładając podobnie fundamentów. Paweł mówi, nie będziemy zakładać ponownie fundamentów, a te fundamenty to co? Nauka o chrztach. O nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. Nie będę wam jeszcze raz mówił, że uczył was o tym, że otrzymacie Ducha Świętego, że macie otrzymać Ducha Świętego. Jak głoszę Ewangelię, to mówię co? No, że uwierzcie, otrzymacie Ducha Świętego. Potem trzeba się zanurzyć w wodzie. Mamy jedno zanurzenie w Duchu Świętym. Mamy zanurzenie w wodzie. Mamy nałożenie rąk, błogosławioną. Bardzo często my akurat w zasadzie nie robimy tego, ale to nic nie przeszkadza, żeby błogosławić kogoś przez nałożenie rąk, tak? Błogosławić go. Też jak Paweł mówi, że dostrzymałeś dar przez nałożenie rąk. Można. Dzisiaj często jest to w liturgicznych kościołach praktykowane, że się nakłada ręce. Nakładanie rąk nierówne, natomiast jest to pewne błogosławieństwo. I tak praktykowano, jak apostołowie, bo to wszystko jest odwołanie do dziejów apostolskich. Ja już teraz nie będziemy tego czytać, bo to długo trwa, ale ja wam przypominam. Kiedy Piotr z Janem przyjechali do Samarii, to co? Nałożyli ręce. Tak? Tam, na tych, którzy uwierzyli. Czy oni otrzymywali Ducha Świętego? Potem Paweł mówi do Tymoteusza. Pamiętaj, odnów sobie ten dar, który otrzymałeś ode mnie przez nałożenie rąk. Więc było praktykowane nakładanie rąk i błogosławienie tych, którzy się nawrócili. Było to praktykowane, ale to były podstawy. O tym się mówiło na początku, tym, którym się głosiło Ewangelię. O sądzie wiecznym komu się mówiło? No, głoszenie Ewangelii. Tak?
Jak Bóg pozwoli, to...
O zmartwychwstaniu umarłych.
Zasygnalizuję tylko, jak Bóg pozwoli, te dzieje apostolskie będziemy robić w niedzielę po Ewangelii Mateusza. Taki,
i sobie będziemy,
taki sygnał jest, te rzeczy będziemy omawiać.
Super.
Jest
więc,
taki pomysł.
No, bardzo fajny pomysł. Więc to jest ważne. Paweł mówi, ja nie będę wam jeszcze raz opowiadał fundamentów. Nie będę was jeszcze raz mówił wam o sądzie. Nie będę wam mówił jeszcze raz o zmartwychwstaniu. Bo to są podstawy. To jest zakładanie fundamentów. To są początkowe nauki. Ludzie uwierzą i wtedy muszą to wszystko zrozumieć. Tak?
To mi pokazuje jeszcze jedną rzecz, że te osoby, do których Paweł pisze, to są osoby wierzące. Gdyby było tak, że jak niektórzy mówią, że tu są różne grupy, tak, i są też niewierzący i tak dalej, to on musiałby do nich zakładać znowu fundament. Znaczy znowu, no pierwszy raz w zasadzie do nich, bo oni nigdy nie uwierzyli. To nam pokazuje, że tu jest jedna grupa adresatów, są to wierzący Żydzi, a nie tacy, którzy tylko udają, bo im byłby fundament potrzebny. Paweł mówi nie, fundamentu tak. kłaść jeszcze raz nie będę.
Więc co zapiszemy we właściwej postawie? Nie potrzebują przypominania fundamentów wiary o Chrystusie. Tak?
Tak.
Nie potrzebują nauczania początkowego. Nie potrzebują, żeby im jeszcze raz Ewangelię głosić. Tak?
Tak.
Czyli a postawa niewłaściwa to jest jaka? Potrzeba przypominania fundamentów wiary. O pokucie od martwych uczynków, o wierze w Boga, o nauce o chrztach, nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. O zanurzenia. Sięgniemy sobie, popatrzcie do 19 rozdziału Dziejów Apostolskich, to tam mamy taką historię, kiedy Paweł spotkał w Efezie uczniów Jana i pyta, czy wyście słyszeli, że jest Duch Święty? A oni mówią, nie. I Paweł im zaczął głosić Ewangelię. Oni mówią, tylko chrzest Jana mamy, czyli zanurzenie Jana, ale Paweł mówi, te zanurzenie to nie, to musicie w imię Jezusa zostać zanurzeni. I tłumaczy im właśnie o zanurzeniach. Potem, kiedy Paweł nałożył na nich ręce, mamy wszystkie elementy, słuchajcie. Paweł nałożył na nich ręce, tak? Pobłogosławił ich, Bóg dał im Ducha Świętego. Tak? Więc mamy takie historie opisane, więc musimy patrzeć tutaj, szukać odpowiedzi w tych fragmentach tutaj o postawach wiary w Dziejach Apostolskich.
Tu jest doktryna, a przykłady mamy w Dziejach Apostolskich.
Tak,
nieodwrotnie.
Tak, tak, nie, absolutnie. I to są podstawy też bardzo ważne, że jak będziemy studiować Dzieje Apostolskie, też zobaczymy, że tu nie ma schematów. Że nie następuje jedno po drugim, jak to niektórzy twierdzą, że jeżeli nie nałożysz rąk, to nie otrzymasz Ducha Świętego. Tak, nie, to było...
Nie zawsze było tak samo.
Nie zawsze było tak
zwłaszcza
samo.
Za początek.
Każdym razem było tak samo. Też zależało od tego, kto słyszał Ewangelię.
Jaka grupa to?
Tak, kto słyszał, jacy to byli ludzie, ile oni wiedzieli, ile nie wiedzieli, co dla nich było ważne. Jak gdyby Bóg indywidualnie tutaj działał. Natomiast zawsze było coś takiego, że nauczanie było o tym, że otrzymają Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, że to było zanurzenie w Duchu Świętym. Mieli być zanurzeni w wodzie. Mieli usłyszeć o sądzie wiecznym, mieli usłyszeć o sprawiedliwości, mieli usłyszeć o, jak tu jest napisane, o zmartwychwstaniu, o pokucie zmartwych uczynków, o błogosławieństwie przez nałożenie rąk. Tak? Jak Paweł się wybierał, pamiętacie? To były podstawy, tego nikt nie musiał ich uczyć. Tak? To były fundamenty. I ci, którzy są ociężali w słuchaniu, to dla nich te rzeczy trzeba cały czas odświeżać w ich pamięci. Ale Paweł bardzo drastycznie tutaj podchodzi do sprawy. Słuchajcie, bardzo poważnie zauważcie. I mówi tak w trzecim. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Co uczynimy, jeśli Bóg pozwoli?
Przejdziemy
do nauki.
Przejdziemy do
tak.
tego, co doskonałe.
Tak, bo trzeba ten tekst zrozumieć, że tutaj... Dlatego zostawmy podstawowe nauki Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentów. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli, Paweł. Uczynimy tak, jeśli Bóg pozwoli, czyli nie przechodźmy do tego. Tak zrobimy, tak? Czyli te nauki
to znaczy,
początkowe. Przejdźmy do nauk ważniejszych, nie
tak.
będziemy mówić o tych podstawach. I teraz ważną rzecz Paweł mówi. To jest bardzo takie ostre słowa, bo on mówi tak. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy wieku przyszłego, aby odpadli ponownie odnowić
a odpadli
podobnie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego, wystawiając Go na hańbę. Paweł mówi tak, nie będziemy ponownie zakładać fundamentów. Wy jesteście tak długo w wierze, że ja nie będę was traktował ulgowo. I zadajcie sobie pytanie, czy wy trwacie w wierze, czy nie. Paweł przyrównuje taką postawę, zauważcie, do czego? Że taka postawa prowadzi do odpadnięcia od wiary. A odpadli. Niemożliwe jest bowiem. Jeśli odpadł, to nie ma sensu już mu jeszcze raz głosić Ewangelii. Ale dalej pisze, ale o was myślimy inaczej. Paweł od razu dalej tłumaczy. Zaraz do tego przejdziemy.
Precyzuje, tak?
Tak, precyzuje, ale bardzo poważnie podchodzi. Bo żeby to można było sobie robić od tak, to nie byłoby problemu. Ale Paweł mówi tak, przejdźmy do rzeczy ważnych, bo wy nie możecie ciągle mleka jeść. Wy macie przejść do pokarmu stałego. Dlatego, że jeżeli odpadliście od wiary, to nie wchodzicie do odpocznienia. Niemożebnym jest bowiem, żeby tych, którzy zostali raz oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego. I teraz mówiliśmy sobie o tym, tak? Zobaczcie sobie 2 Koryntian 5:5 na przykład. Zobaczmy sobie dwa fragmenty. Drugi Koryntian 5:5. Tak, Drugi Koryntian 5:5.
Czyli nie ma sensu, nie ma potrzeby, nie jest to zasadne mówić o tych fundamentach zarówno tym, którzy są wierzący i już po prostu powinni to wszystko wiedzieć i nie trzeba jeszcze raz tego tłumaczyć, jak i tym ewentualnie, którzy odpadli, no bo im to już na nic się nie przyda. Tylko, że Paweł, to co powiedziałeś, za chwilę będziemy czytać, tłumaczy, że o was myślimy, nie że wy odpadliście, tylko że jest to zagrożenie. Ale gdyby tak było, to i dla tych fundamentu już nie ma sensu zakładać.
Słuchajcie, ważne jest, żebyśmy zobaczyli to w kontekście, dlaczego Paweł tak mówi.
Dobrze.
Ponieważ jak patrzymy na rozdział 5, to Paweł mówi, staliście się ociężali w słuchaniu, chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył prawd Bożych. Paweł mówi, słuchajcie, odchodzicie od wiary. Odchodzicie od trwania w Chrystusie.
Jest poważny problem.
Jest poważny problem. Ale potrzebujecie mleka, ale Paweł to mówi, żeby ich zmobilizować. Rozumiecie? Nie dlatego, że ich trzeba od nowa prać, bo Paweł by ich uczył prawd.
No tak.
I nie tłumaczyłby im sprawiedliwości, gdyby oni kompletnie tego nie pojmowali. To jest taki przytyk, taka ironia ze strony Pawła, żeby oni zrozumieli, że są na najlepszej drodze do odpadnięcia od wiary. Oni zrozumieją to, co Paweł do nich mówi. No bo Paweł im wykłada ciężkie rzeczy. Gdyby Paweł wyszedł z założenia, że oni potrzebują mleka, to nie byłoby dalszej części listu. Rozumiecie, o co chodzi? Więc też musimy zobaczyć, że Paweł tutaj jak gdyby reprymendę taką robi. Mówi, słuchajcie, jak do kogoś, kto uważa się, że jest, słuchajcie, w wierze, jemu powie, że ty jesteś mleko, to go, wiecie, ruszy, nie?
Tak.
I to na tej zasadzie ma działać, że oni mają się zmobilizować, czytając to. Oni zrozumieją naukę o sprawiedliwości. Oni są długo w wierze. Tylko, że oni nie chcą słuchać i Paweł ich stawia trochę do pionu. I dlatego im mówi, przejdziemy do rzeczy, bo jeżeli wy macie być naprawdę tacy teraz, to znaczy, że wam nie ma już co... Ja wam już nie będę opowiadał, bo jeśli ja dziś mam wam opowiadać o postawach wiary, to znaczy, że wy odpadliście od wiary i to się mija z celem. Rozumiecie?
Tak.
O to chodzi. Paweł po prostu ostro ich traktuje bardzo. Mądrze, tak, spokojnie.
Bo zagrożenie
ale ostro.
Poważne.
Paweł mówi tak, jeśli ja wam dzisiaj miałbym powtarzać to znaczy, że wy już odpadliście od wiary. Jeżeli wy tego nie zrozumiecie i mówi, nie będę tego robił, będę wam mówił te rzeczy, bo wiem, że jeszcze trwacie w wierze i zrozumiecie to. Bo oni nie są oseskami. Oni zaczęli być ociężali w słuchaniu. Przestało im to grać, przestało im to pasować, wkradły się wątpliwości, co nie znaczy, że oni nie mają doświadczenia lat wcześniejszych. To nie poszło w niepamięć, rozumiecie?
Tak.
Dlatego Paweł mówi, jeśli Bóg pozwoli, przejdźmy do rzeczy...
Tak zrobimy.
Doskonałych.
Do rzeczy doskonałych, więc też musimy zobaczyć, dlaczego Paweł to mówi, żeby oni też mieli świadomość, ale my z tego wyciągamy pewną naukę, że zła postawa to jest potrzeba przypominania fundamentów, tak? Zła postawa. O pokucie od martwych uczynków i tym osobom takim, które po czasie, to znaczy, że im albo grozi odpadnięcie od wiary, albo oni już odpadli od wiary. Jeżeli takie osoby po wielu latach potrzebują przypominania prawd podstawowych Bożych, czyli ociężałość w słuchaniu, ociężałość w rozważaniu Słowa Bożego prowadzi do cofania się i w konsekwencji potem do odpadnięcia, o którym będziemy mówili więcej w 10 rozdziale. Czy to jest jasne, słuchajcie, bo ja nie mam jak was zapytać, wy jesteście na Skype'ie, czy to ten wywód jest jasny, czy wy łapiecie, o co chodzi, czy mam powtórzyć?
Jasne, tak.
Więc grozi im opadnięcie od wiary. To jest zła postawa. A dobra postawa to jest jaka? Oni doskonale rozumieją podstawy. Oni wiedzą, czym jest ta nauka doskonała, tak? I właściwa postawa jest taka, że jeśli ktoś widzi, że trochę zaczyna się gubić, że zaczyna gdzieś odchodzić, to dobrą postawą jest co? Wrócić na dobrą drogę. Nie kontynuować tego. Nie kontynuować tego. Mieliśmy ten 2 Koryntian 5:5 przeczytać. No.
A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek.
Bóg dał wierzącym ducha jako zadatek. I ten zadatek, kiedyś tłumaczyłem, co to jest ten zadatek. Nie zadatek ducha, nie trochę ducha dał, a ducha jako zadatek. Czyli Duch Święty otrzymany to nie jest jakiś tam kawałek ducha i potem trochę więcej i więcej dostaniesz. Nie. Duch jest jako zadatek. Duch Święty jest zadatkiem czego? Wiecznej chwały. Bóg obiecał chwałę i dał Ducha Świętego jako zadatek, czyli gwarancję. Jak coś się kupuje, to ty chcesz, to mówisz, ja to kupię, ale nie, dzisiaj ci tego jeszcze za to nie zapłacę, ale żeby ci zagwarantować, że kupię to od ciebie, daję ci zadatek. I daje mu pewną kwotę pieniędzy, która jest gwarancją tego, że się nie rozmyślisz. I tu podobna sytuacja jest. Bo Bóg, dając Ducha Świętego, mówi, ten Duch to jest gwarancja dla was, że potem będzie więcej. Ale już ten Duch, którego otrzymujemy od Boga, to jest wielka rzecz, ponieważ stajemy się dziećmi Bożymi. Bóg w nas zamieszkuje. I to jest gwarancja, że Bóg nas przyjął ze swoje dzieci.
Pieczęć,
tak? No dobrze, i teraz idźmy do tego fragmentu właśnie. Efezjan 1, rozdział 13-14. Tak, 1 rozdział 13-14. Efezjan. Tam jest cały wywód, ale ja tylko się skupię na tych dwóch wersetach.
Efezjan, pierwszy rozdział.
13-14.
Już mam. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelium waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały.
Tak, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym. Że jesteście własnością Boga. I to jest zadatek czego? Naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności. Bóg nas zapieczętował jako swoich. Dał nam zadatek jako gwarancję tego, że mamy dziedzictwo. Więc czytamy tutaj: niemożliwe jest bowiem, aby tych, którzy raz zostali oświeceni Słowem Bożym i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy wieku przyszłego. Usprawiedliwienie z grzechów, otrzymanie Ducha Świętego, to są moce wieku przyszłego. Przeniesienie z królestwa tego świata do królestwa Syna Bożego. To jest zakosztowanie mocy wieku przyszłego. Zrozumieliśmy Słowo Boże. Otrzymaliśmy Ducha Świętego. Żyjemy nowym życiem. Żyjemy w Królestwie Bożym w pewnym sensie. I jeżeli ktoś tego zakosztował i odpadł, tak? Czyli stał się dzieckiem Bożym i odpadł, nie można powtórnie go odnowić ku pokucie. Gdyż co?
Sami sobie
to wtedy
znowu krzyczą.
Tak, bo Chrystus umarł za człowieka, ale raz umarł. I raz można się nawrócić, jak Słowo Boże mówi. Nie można się drugi raz nawrócić. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Raz. To znaczy raz, nie raz, czasami wiele razy w życiu człowieka. Ale jeśli człowiek się opamiętuje, to nie ma potem powrotu jeszcze raz pokuty od martwych uczynków. Więc Paweł mówi, nawrócić się można tylko raz. Otrzymać Ducha Świętego można tylko raz. Doświadczyć mocy przyszłego wieku można tylko raz. I ja was traktuję jak wierzących. Nie będę jeszcze raz tego robił, bo to tak samo, jakbyście byli nieodrodzeni. Jeżeli wy teraz odpadliście i wam trzeba jeszcze raz głosić Ewangelię, to ja tego nie będę robił. Ja tylko wam mówię, popatrzcie, że wy się cofacie. Zamiast nauczycielami, to wy podstawy wiary jeszcze. Jeszcze raz wam muszę wszystko wykładać.
A wszystko przez waszą ociężałość.
Ale zauważcie, że Paweł i nie wykłada podstaw wiary, tylko im wykłada jeszcze raz naukę o sprawiedliwości. I mówi, wy się skupcie i zacznijcie słuchać. On nie wykłada im podstaw wiary. Wykłada im podstawy nauki, tak jak mówi, nauki doskonałe.
Tak jak powiedział, tak zrobił.
Więc też musimy popatrzeć, co to znaczy, że oni mleka potrzebują. Bo jeżeli potrzebują mleka, to trzeba im mleka dać. Mhm. Ale Paweł im mleka nie daje. Więc też to jest taka po prostu, no, taki przytyk, taka łagodna nagana, że słuchajcie, no, zachowujecie się jak dzieci. Skupcie się. Oni są w stanie tą naukę zrozumieć, bo gdyby nie byli w stanie, Paweł by im nie wykładał. Dlatego Paweł mówi, że niemożliwe jest, przypomina im, słuchajcie, skupcie się, dlatego że grozi wam odpadnięcie od wiary.
Czyli potrzebujecie mleka nie dlatego, że to jest właśnie taka wasza faktycznie potrzeba, tylko dlatego, że staliście się ociężali
w słuchaniu, dokładnie. Ale wy zrozumiecie to, co ja do was mówię. Ludzie,
zawstydźcie się.
Zawstydźcie się po prostu. I w tym sensie Paweł o tym mówi. To nie jest tak, że oni potrzebują nauczania początkowego, bo Paweł by im to zaserwował.
Nie wiem, to na przykład, tak, przykład matematyki byśmy wzięli, tak? Ktoś chce rozwiązywać jakieś tam poważne działania matematyczne, a ma problemy z liczeniem, tak? I nauczyciel ma korepetycję i mówi do niego, no to ty potrzebujesz nauki dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Prawda? No mówi to po to, żeby go zawstydzić.
Tak, no a nie po się to nie chce słuchać. No nauczyciel mu tłumaczy coś, tak, a on...
Tak.
On ale, mówi, ty, ale nie będzie... weź się ogarnij. To nie co, ty 2 plus 2 mam cię uczyć?
No właśnie.
Zostawmy to, mówię, skup się na tej lekcji. O tak bym to tak, powiedział. Tak, w tym tak, sensie Paweł to mówi. Tak. Więc mają problemy, ale też są w stanie te nauki pojąć.
Oczywiście.
Tak byśmy chyba należało to zrozumieć. Oni są po prostu, no, tacy... Trzeba ich postawić do pionu. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I teraz, słuchajcie, zapiszmy sobie notatki. Czyli jeżeli niewłaściwa postawa to jest taka, że przestaje się rozumieć rzeczy ważne, wraca się do podstaw wiary i w efekcie się odpada od wiary. Jeżeli człowiek się cofa, to skutkiem tego jest odpadnięcie od wiary.
No chyba, że w porę przyjmie napomnienie.
A właściwa postawa to jest jaka? Przyjęcie w porę napomnienia albo trwanie w wierze i wtedy wszystko jest jasne. Czyli rozumiemy, że czwarty, szósty werset mówi o tym, co my nazywamy w skrócie nowym narodzeniem, staniem się dzieckiem Bożym, tak? Tak. Czyli otrzymanie Ducha Świętego, zrozumienie Słowa Bożego, poznanie mocy wieku przyszłego, czyli doświadczenie mocy Bożej w życiu, działania Bożego w życiu. To jest moc wieku przyszłego. Usprawiedliwienia z grzechów, bycia z Bogiem w społeczności, to będziemy z Panem razem przybywać. Już teraz doświadczamy tych mocy wieku przyszłego. Więc mówimy o ludziach, którzy stali się dziećmi Bożymi. Nie o jakichś tam, co tam trochę zrozumieli, jakieś tam rzeczy.
Są, stali się, tak,
ale są dziećmi Bożymi. Więc jeżeli oni odpadną, nie ma ponownie nawrócenia. Ponownego.
Tak jak
nie można jeszcze raz krzyżować Syna Bożego. I teraz Paweł podaje przykład. Taki z praktyki. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający, rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają. I ona otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Czyli ziemia uprawiana, na którą pada deszcz, czyli dobro. Doświadcza dobra, błogosławieństwa. Tak? Ale i ona rodzi dobre rzeczy, Bóg ją dalej błogosławi. Lecz ta, która po nawodnieniu i po zasianiu wydaje osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a końcem jej spalenie. Czyli jeśli to jest przykład tego, co tu jest powiedziane. Czyli co? Jeśli, może przeczytajmy dalej. Ale chociaż tak mówimy umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym. Towarzyszącym czemu?
Zbawieniu.
Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę gorliwość, żebyście mieli tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Czyli tak. Ziemia, która wydaje błogosławieństwo, wydaje dobry plon, byśmy tak w skrócie powiedzieli, Bóg ją błogosławi, ale ta ziemia, która uprawiana jest, dostaje deszcz, a rodzi cierni osty, bliska jest spalenia, jest odrzucona,
jest bliska spalenie.
Tak, a końcem jej spalenie, czyli ziemia będzie odrzucona. I teraz mówi, ale nie o was tak myślimy. Bo co? Bo Bóg pamięta o waszym dziele wiary, czyli wy, patrząc na tą ziemię, jesteście taką ziemią, która przynosiła dobry plon.
Tak,
a teraz coś zaczyna z tymi cierniami się pojawiać, więc Bóg pamięta o tym, ale chodzi o to, żebyście dalej dobry owoc przynosili. Żebyście byli ciągle tą dobrą ziemią, by ją byliście, tylko coś zaczyna się u was psuć. Tak w przenośni jakieś osty się pojawiają. Problem polega na tym, że tych ostów będzie coraz więcej, coraz mniej będzie dobrych plonów i końcem takiej ziemi jest spalenie. Bo to jest, co jest ważne. Ta ziemia wydaje takie osty. Chociaż spłynęło na nią błogosławieństwo. Jasne to jest?
No to ciekawe. Dlatego tak nie. No właśnie. Nie wiem, kłopot ze zrozumieniem tego przykładu.
Ale chociaż tak mówimy o umiłowaniu, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym. Nie, że tak jak ta ziemia skończycie. Bo co? Bo Bóg pamięta o waszym dziele, które wykonaliście, miłości dla świętych, że wspomagaliście, służyliście świętym i nadal służycie. Macie owoc. Ten taki, jakby ta ziemia wydawała, tak? Bóg, my mamy o was lepsze zdanie, ale co mówi? Pragniemy, żeby każdy z was okazywał tę samą gorliwość. I dalej, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych przez wiarę dziedziczą obietnicę. Dlaczego? Bo jeżeli będziecie ociężali, tak? To w konsekwencji zapomnicie o tym pocieszycielu. To dalej sobie o tym powiemy. Czyli u nich się zaczyna psuć, tak jak pamiętacie obserwacje o adresata. Mhm. Mają problemy, pojawiają się niewłaściwe postawy w ich życiu, ale oni wciąż wierzą, wciąż wydają owoc, ale Paweł w porę pisze po prostu, żeby ich naprostować. Oni zaczynają odchodzić od Chrystusa i wracać do tego, co widzialne. I Paweł w tym momencie, kiedy jeszcze jest nadzieja, jeszcze jest możliwość, jeszcze oni są w stanie przyjąć to, pisze do nich. To jest ten moment, tak jak mówiliśmy. To jest ten moment, kiedy jeszcze można zawrócić. Kiedy oni jeszcze trwają w wierze. Ale abyście wciąż okazywali tą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei do końca, a nie, bo ona gaśnie w was.
Aż do końca.
Wy macie mieć tą nadzieję aż do końca, cały czas tą samą. Czyli ich problem jest taki, że to zaczyna gasnąć. Ale jeszcze nie zgasło. Oni jeszcze rozumieją tą naukę. Oni jeszcze rozumieją, co Paweł do nich mówi. Chociaż zaczynają się pomału od niej odwracać.
Tutaj w tym przykładzie to chyba dla mnie było to trochę niezrozumiałe, bo tutaj jakby w domyśle jest, bo ziemia bowiem, która pije deszcz, często spadający na nią, i rodzi rośliny użyteczne, a potem lecz ta, i tutaj jakby w domyśle jest też, która pije deszcz, często na nią spadający, ale wydaje ciernie. I mi tego tu chyba brakowało i ja nie do końca to rozumiałem. A dzisiaj, tak jakby tłumaczyłeś, to mi się to tak otworzyło w porównaniu do wierzących.
Ale to jest ważne, dlatego że wcześniejszy fragment o tym mówi, bo otrzymali Ducha Świętego i odpadli.
Tak, ja teraz rozumiem.
Czyli otrzymaliście wszystko, czyli tak w przenośni ten deszcz pada, błogosławieństwo
ale
Bóg daje.
Nie ma tego.
Ale problem polega na tym, że nie ma efektu tego, który powinien być.
Tak.
I to się nie da tak wyskończyć. Dlatego, że Bóg ci wszystkim obdarował, a ty nie trwasz w wierze. Nie trwasz w dobrym uczynku. To jest właśnie to. I tego Bóg nie będzie do końca błogosławił. I efekt jest taki, że w końcu odpadasz od wiary. I odrzucona
to
jest ta ziemia.
Analogicznie można by było podać znowu przykład Izraela. Tak pamiętam pierwszy czy drugi rozdział Izajasza, gdzie Bóg powiedział: wszystko dałem mojej winnicy, ale ona nie przyniosła owoców, jakie były oczekiwane. To tak przez analogię
przykład,
ze Starego Przymierza. Tu nowe, ale przez analogię można byłoby też...
Przykład z rolnictwa. Dokładnie. Dlatego też musimy zobaczyć, w jakim momencie
moja winnica
się znajdują. I też musimy pamiętać, że oni mają tron łaski.
Tak.
Że mogą przyjść do Boga i tą sprawę załatwić też. Ale muszą pamiętać, do kogo mają przyjść. Że nie mają iść do kapłanów według porządku.
No właśnie.
Oni mają przyjść do arcykapłana, najwyższego kapłana według porządku Melchizedeka. I dlatego Paweł mówi: będę wam wykładał, kto to jest, czemu do niego, żebyście wy zrozumieli różnicę między nimi a nim. I dalej będzie to tłumaczył. Bo cały czas jest, że on jest większy od nich, większy od Mojżesza. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Więc teraz tak, zapiszmy sobie: postawa właściwa i niewłaściwa. Czyli ci, którzy niewłaściwą postawę wykazują, są podobni do ziemi, która pije deszcz, ale rodzi ciernie i osty. I tak nie może w nieskończoność trwać, bo końcem tej ziemi jest spalenie. Ta ziemia jest odrzucona i bliska przekleństwa. Jeśli ktoś porzuca wiarę, to Bóg na siłę go nie ciągnie, słuchajcie. Będziemy sobie o tym dalej mówić. Człowiek, jak się nawraca, to on wszystko zrobi. On jest szczęśliwy, on dla Pana zrobi wszystko. Potem różnie z tym bywa. A powinno być cały czas właściwie, tylko coraz bardziej dojrzale. I teraz, to jest niewłaściwa postawa. I właściwa postawa, jaka by była? Podobni są do ziemi we właściwej postawie jakiej, która pije deszcz i wydaje rośliny pożyteczne i otrzymuje błogosławieństwo.
Tak.
To jest właściwa postawa, tak w przenośni byśmy powiedzieli. To jest postawa trwania w gorliwości i nadziei do końca. Ok. Idziemy dalej.
Co ciekawe tutaj, bo już nie wiem, czy usłyszałem wszystko, ale tutaj jak pokazane jest to, co oni, te dobre owoce wszystkie, to tak, to nawet wskazane na te konkretne rzeczy, tak? Gdy służyliście świętym i nadal służycie, tak?
Tak,
czyli tutaj
zielę i trudzie miłości.
Tak, te dobre owoce to są no, wzajemna właśnie.
Dalej będziemy czytali, że i grabież mienia, i różne prześladowania przychodzili, ale nie wyparli się Chrystusa.
Czyli to jest konkretna,
tak,
konkretna praktyka, a
tak,
nie jakaś tam.
12 werset, jeszcze będziemy sobie o tym mówić. Mamy 12 rozdział, tak. To mamy tutaj w drugiej części. Od pierwszego wersetu czytamy: patrząc na Jezusa, od drugiego, twórcy i dokończyciela wiary, pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw. Jeszcze nie stawaliście oporu aż do krwi walcząc i zapomnieliście o napomnieniu, ale tutaj gdzieś jest, pamiętam, 70. Mogę znaleźć tego fragmentu, że o grabieży mienia ich, to w drugiej części, tylko nie mogę tego znaleźć.
W Hebrajczykach, tak?
Tak.
O, już, 10 rozdział, tak myślałem, że 10 albo 12, 34 werset. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwalszą majętność w niebie. Nie odrzucajcie waszej ufności, która ma wielką zapłatę. I znowu cierpliwości wam potrzeba. Tak, Paweł jeszcze raz to przypomina. I co jest ważne, słuchajcie, że jest cały czas nawołanie do tego, żeby oni wytrwali. Ale oni mają uczynki. Oni pokazują czynem, że są dziećmi Bożymi. Problem polega na tym, że coś zaczyna w nich stygnąć.
Jeszcze jeśli można, 32 w 10 rozdziale. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono.
Tak, i więc
tak,
ich postawa na początku była super. I Paweł mówi to teraz, mówi: nie zostawiajcie tego. Bóg to pamięta. Tylko co wy robicie? Nie cofajcie się, nie zostawiajcie tego. Pamiętajcie, żeby w tym wytrwać, bo oni mają prześladowania i chcieliby, żeby tych prześladowań nie było.
Nie,
pamiętacie. I tutaj trzeba po prostu jak gdyby z tej perspektywy patrzeć. Ale oni rozumieją naukę o sprawiedliwości, tylko trzeba jeszcze raz ją odświeżyć w pamięci. Paweł robi ten przytyk do mleka, tak? Oni się cofają, stali się ociężali w słuchaniu, ale oni są w stanie zrozumieć, co Paweł do nich napisze.
Tak.
Więc mamy tutaj postawę właściwą. To będzie jaka postawa? Jeśli ktoś wykazywał dzieło i trud miłości dla imienia i służył, to dalej tak robi, cały czas. A jeśli nie, to powinien wrócić do wcześniejszej gorliwości. Tak? Powinien wrócić do wcześniejszej gorliwości i pełni nadziei. Jak pamiętacie Efezjan, 4 rozdział, to tam jest napisane od 11 wersetu, że Pan Jezus ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami do przysposobienia świętych, do posługiwania, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. I dalej, aby całe ciało harmonijnie. Więc chodzi o to, żeby wzrastać, a nie cofać się. I Bóg się o to zatroszczył. Czyli właściwa postawa to jest albo naprostować się, albo trwać w tym, a niewłaściwa to się cofać cały czas, tak? Aż do odpadnięcia, aż do odrzucenia, odrzucenia najwyższego kapłana, no bo mamy tron łaski, dopóki go mamy. Ale jak go odrzucimy, to jest problem. Dlatego musimy pamiętać o tym tronie łaski, że zawsze można tam przyjść. Ale też pamiętać, że nie ma innego tronu, nie ma innej formy przebaczenia, jak tylko tron łaski. A tron łaski to jest tron Chrystusa.
Czyli przypomnijcie sobie to, co jak było na początku i zastanówcie się,
czy dalej
dlaczego,
tak jest.
Czy tak
co
jest,
się dzieje.
A jeśli nie jest, to dlaczego
co
nie
się
jest,
dzieje, tak? Bo zaczynacie się gubić. Wiesz. Także tu chodzi o to, że Paweł jak gdyby do konkretnego, faktycznego problemu dochodzi, a nie do jakiegoś takiego, on nie dmucha na zimne, o tak. Jest konkretny problem. Więc teraz mamy ten fragment i czytamy dalej. Pragniemy, aby każdy z was, tak, wykazywał tę samą gorliwość, byście mieli pełnię nadziei aż do końca.
No bo trzeba wytrwać do końca.
Abyście nie byli ociężali, i mamy tu kontrast. Bycie ociężałym to niesłuchanie, nie naśladowanie tych, którzy przez wiarę dziedziczą obietnicę. Tu mamy kontrast.
Tak.
Żebyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Więc tu mamy kontrast. Bycie ociężałym tutaj, w tym samym momencie nie naśladujesz tych, którzy przez wiarę dziedziczą obietnicę. Nie można tego połączyć ze sobą. To jest sprzeczność. Czyli przeciwstawione sobie rzeczy. Jeżeli stajesz się ociężały w słuchaniu o Chrystusie, o sprawiedliwości, tak, to znaczy, że nie naśladujesz tych. Tracisz pełnię nadziei i gorliwości. Stajesz się ociężały, leniwy. A w momencie, kiedy przestajesz być leniwy, wchodzisz w postawę tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę Bożą. Czyli właściwa postawa to trwanie w postawie, która w trwaniu, w nadziei do końca i gorliwości. Naśladowanie tych, którzy przez wiarę dziedziczą obietnicę. Naśladowanie tych, którzy przez wiarę dziedziczą obietnicę. Okay. I teraz idźmy dalej. A niewłaściwa postawa to jest zaniedbanie gorliwości wiary, bycie leniwym i brak naśladownictwa wzorów, tak, wiary i cierpliwości. Bycie ociężałym, bo to nie jest stan konstans. On się pogłębia. Tak jak się wzrost następuje, taki stan cofania się też pogłębia. Nie ma czegoś takiego, że się zatrzymujesz w pewnym momencie. To jest albo do góry, albo do dołu. Nie stoisz w miejscu. Więc tu nie ma jak gdyby alternatywy. Nie można się zatrzymywać. Bo kto się zatrzymuje, ten zaczyna się cofać. I teraz słuchajcie, co jest ważne. Tu przechodzimy do przykładu Abrahama i chciałbym, żebyśmy przeszli do rubryczki Co zrobił Bóg? Co zrobił Bóg? Po pierwsze, jeśli popatrzymy sobie na werset 4 i 5 tego rozdziału, to co zrobił Bóg? Już mówiliśmy sobie. Oświecił umysły, tak? Obdarował darem niebiańskim, dał Ducha Świętego, zapoznał ze swoim słowem, tak? Bóg zrobił wszystko dla nas. Co ważne, 6 werset mówi, dał syna na ofiarę. Na krzyż posłał. Na ofiarę za grzechy grzeszników. On za swoje, za siebie nie umarł. Tylko za grzeszników umarł. W 10 co mówi Bóg? Co mówi Paweł, że co Bóg?
Jest sprawiedliwy.
Tak, jest
nie zapomina.
Nie zapomina, jest sprawiedliwy, jest cierpliwy, nie zapomina o dziele wiary, ale też nie jest cierpliwy bez końca, bo końcem ziemi jest spalenie. Jeżeli ktoś odwraca się od wiary, odpada od wiary, to Bóg go odrzuca. Ale nie Bóg pierwszy odrzuca, ale na podstawie tego, co ktoś zrobił. Bóg nie na siłę, jak to mówią, za uszy go nie ciągnie. Jak on odpadł od wiary, odrzuci Chrystusa, to Bóg go nie będzie za uszy na siłę ciągnął. Taka twoja wola, okej. Trudno. Ale nie o to chodzi. Nie na tym Bogu zależy. Dlatego posyła Pawła z tym listem. Więc Bóg pamięta postawę wierzących, docenia to, jest cierpliwy, ale nie bez końca. Dla tych, którzy słabną duchowo, on jest cierpliwy, ale też napomina i chce wzrostu. I dalej też będziemy o tym czytać, że Bóg napomina, karci, smaga jak trzeba, tak? Natomiast tutaj musimy zobaczyć sobie postawę, właściwej postawy trwania w tym i nie. Bo ten fragment, ten list pewne rzeczy fragmentarycznie omawia. I myśmy poprzednim razem omawiali to kompleksowo, tematycznie, a teraz chciałbym to omówić w kolejności napisania listu. W takiej kolejności, jak Paweł to rozwija, ten temat. Zawsze będzie można sobie dwa odsłuchać. Kiedy. Ta postawa wierzących dał na ofiarę syna, pamięta ich postawę. 13 werset, co zobaczcie, mówi?
Który?
13. Dał obietnicę, tak?
Tak.
Abrahamowi. To dobrze, dał obietnicę Abrahamowi. Że co, będzie miał syna i spełnił to?
Tak.
Co jest napisane?
Jest wierny. A, co jest napisane?
Bo Bóg bowiem dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, nad kogo mógłby przysiąg na samego siebie, mówiąc, zaprawdę, błogosławiąc, błogosławić ci będę, rozmnażając, rozmnożę cię. To jest bardzo fajnie napisane. Błogosławiąc, błogosławić ci będę. I rozmnażając, rozmnożę cię. Czyli Boże rozmnażanie daje skutek, rozmnożenie. Boże pobłogosławienie, tak? Daje skutek, błogosławieństwo. Rozumiecie, o co chodzi? Błogosławiąc, błogosławić ci będę. Czyli błogosławiąc, w praktyce będę ci błogosławił. Rozmnażając, w praktyce rozmnożę cię. Załapaliście?
No chyba tak.
A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił?
Spełnienie
obietnicy.
Tak?
Dostał syna?
Dostał.
Dostał syna. A z tego syna kolejnych dwóch i rozmnożył go Izaak miał dwóch synów, z których poszły potężne narody, tak? Ezawa i Jakuba. Z Jakuba rozmnożył też bardzo, tak? Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale też Ezaw był synem, tak? I mówimy o tym synu obietnicy, tak? Bo tak. Jeszcze miał drugiego syna. I jeszcze chyba miał...
Z Ketury, tak?
Trzech czy pięciu, już nie pamiętam tam dokładnie. Z Ketury miał jeszcze. Także pobłogosławił Abrahama. Słuchajcie, no nie miał synów, a tu nagle Więcej niż jednego tak naprawdę, nie? Sary miał syna obietnicy jednego tylko, tak? I o tym jak gdyby Biblia dalej mówi. Ale pobłogosławił go. I pobłogosławił go w tym synu. Izaaku. A Izaaka pobłogosławił w Jakubie, a Jakuba w jego 12 synach. Dobrze, ale rozumiemy, że otrzymał coś, czyli otrzymał syna, ale długo czekał, pamiętacie? Kilkadziesiąt lat czekał na tego syna. Ale cierpliwie, w nadziei do końca.
Tak.
Pamiętamy tę historię, nie będziemy jej czytać.
Tak.
Czyli Bóg dał obietnicę Abrahamowi i dotrzymał tego słowa, bo dał mu syna. I co? Rozmnożył tego syna w co? W wielki naród. I co jeszcze dał? Czasem, ale ja nie rozumiem, co się tyczy Żydów, a co pogan. No więc czasem ja nie rozumiem, co się tyczy Żydów, a co pogan. Tu się tyczy wszystko wierzących. Akurat w tym wypadku są wierzący Żydzi, ale tu jak gdyby inne studium, wiesz, jest Beata do tego potrzebne. Dlatego, że my tą kwestię omawiamy przy okazji listu do Rzymian i listu do Efezjan. Tam bardzo dużo tłumaczymy na temat tego, zresztą w Rzymian jest wykład cały Pawła, na temat tego, że dziećmi Abrahama są wszyscy, którzy uwierzyli, bo są dzieci cielesne Abrahama i są
dzieci,
ci, którzy są dziećmi wiary, dziećmi wiary. I dziećmi wiary Abrahama są zarówno Żydzi, którzy uwierzyli, jak i poganie, którzy uwierzyli. To jest odrębna kwestia. Natomiast tutaj jest omówiony Abraham dlaczego? Bo w Abrahamie czytamy dalej. A dostąpił obietnicy. I teraz Abraham tego nie widzi, bo umarł. Ale pamiętamy studium wcześniej, gdzie czytaliśmy, że jak Bóg kazał Abrahamowi oddać na ofiarę Izaaka, to kiedy Abraham to zrobił, Bóg powstrzymał go, tak? Przed zabiciem syna, dał baranka na ofiarę, ale powiedział: w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I to jest o Chrystusie. Więc Bóg dał również Chrystusa, z którego błogosławione będą wszystkie narody ziemi. I dzięki Chrystusowi nie Żydzi mogą stać się dziećmi Abrahama przez wiarę, bo uwierzyli. Więc Abraham cierpliwie czekał i dostąpił tego, co głosiło obietnicę. Ale ważne, żebyśmy zobaczyli, że Abraham cierpliwie czekał. Dlatego jest podany jako przykład. Bo on czekał wiele lat. Wiele lat czekał. I teraz napisane jest tak. A ponieważ cierpliwie czekał, dlatego dostąpił obietnicy. Cierpliwie czekał, dlatego dostąpił obietnicy. Gdyby zwątpił i nie czekał, byłoby inaczej, ale dostąpił. Dlatego tu mówisz, że wy też bądźcie pełni gorliwości i nadziei do końca. I dalej jest napisane co? Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego. I teraz Paweł przychodzi do bardzo ważnej rzeczy. Słuchajcie, bardzo ważnej kolejnej rzeczy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego. A taka przysięga jest potwierdzeniem, potwierdzenia jest zakończeniem sporów pomiędzy nimi. Jeżeli mają wątpliwości, kłócą się, a ty dotrzymasz słowa, a to, a coś tam, to przysięga kończy wszystko. Tak przynajmniej powinno być. I kończy spory. Na kogoś większego przysięga. Czyli ktoś jest jak gdyby gwarantem tego, tak? Tak jak Żydzi mówili. Bóg jest świadkiem. I Bóg był świadkiem często. I trzeba było uważać, co się mówi. Dlatego też Bóg, teraz cały czas patrzymy, jaki jest Bóg, dobitniej chcąc okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył je
przysięgą.
Poręczył je przysięgą. Dziedzicom obietnicy. Dziedzicami Abrahama przez wiarę, mówi piąty rozdział bodajże listu do Rzymian, są ci, którzy uwierzyli. Zarówno z Żydów, jak i z pogan. Więc tu trzeba by było cofnąć się do listu do Rzymian, trochę tutaj cofnąć się, tak, w Biblii i rozważyć list do Rzymian. No my to robiliśmy już wcześniej, Więc przy tej okazji nie będziemy robić tego studium. To jest
ale
do
może, ale może chociaż kawałeczek.
Tak, co? Dobra. Otwórzmy piąty rozdział. Piąty
to może
rozdział
być trochę trudny.
Okay.
Chociaż kawałeczek. Zasygnalizować to.
Szósty, przepraszam. Nie, piąty. Coś mi się pomieszało. O, dobrze. Czwarty rozdział, nie piąty. Czwarty. Przeczytajmy sobie.
Którego?
No to przeczytaj, Rafał, od pierwszego, czwarty rozdział.
Cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie. Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Dalej jeszcze?
Okej, okay, nie, już. Tutaj jest no, całe studium, tak? Ale ten fragment mówi wyraźnie.
Jeszcze że... może 16. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski, żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, który opiera się na prawie, ale i dla tego, który jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich.
Tak. Chodzi o to, że każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, jest potomkiem Abrahama przez wiarę.
Nie przez, zarówno nie przez ciało, Żydzi, ale przez
tak,
wiarę.
Nie przez koligacje cielesne, ale przez koligacje w przenośni wiary. Czyli każdy, kto uwierzy, nie musi być fizycznie potomkiem Abrahama w którymś tam pokoleniu, ale wierzy jak Abraham. Trwa w wierze. Dlatego Paweł tutaj, pisząc do Żydów, tutaj Hebrajczyków, mówi, żebyście mieli wiarę i nadzieję do końca i powołuje się na Abrahama, bo to ich ojciec, tak? Ale również ich ojciec wiary, więc te słowa odnoszą się zarówno do adresatów Żydów, jak i do nieżydów, bo wszyscy są i wszystkich ojcem jest Abraham, dlatego że tu jest nacisk położony nie na cielesne pochodzenie, a na pełnię nadziei do końca. I otrzymał to, pocierpliwie czekał spełnienia obietnicy, więc tu nie jest, Paweł nie porusza w tym zagadnieniu kwestii cielesnego pochodzenia, a porusza wiarę, porusza nadzieję, porusza wytrwałość do końca, taką jak miał Abraham. I na to również kładzie nacisk Paweł w czwartym rozdziale listu do Rzymian. Ten fragment, jeżeli chodzi o wytrwanie w wierze, dotyczy wszystkich, których najwyższym kapłanem jest Chrystus, czy z Żydów, czy z pogan. Ale list jest skierowany do Żydów, co nie zmienia, również nie wpływa na to, że tak samo mogą go stosować w praktyce nie Żydzi. Bo mówi o wierze. Tak jak Paweł pisze do Tymoteusza, to nie znaczy, że to jest prywatny list do Tymoteusza i tylko Tymoteusz może z niego coś wyciągnąć. My, czytając list do Tymoteusza, wyciągamy tam prawdy, uczymy się o wierze, uczymy się o tym, jak trwać w Chrystusie, choć jest to list do Tymoteusza. Tak samo tu. Jest to list do Żydów, którzy znają Pisma, wiedzą, o co chodzi, mają pewne problemy charakterystyczne dla nich, ale też ten list mówi o wytrwaniu w wierze, wytrwaniu w nadziei, wytrwaniu w sprawiedliwości, która jest charakterystyczna dla wszystkich tych, którzy uwierzyli jak Abraham.
Czyli aspekty wiary są tak samo aktualne tak. dla pogan wierzących, jak i dla tak. Żydów wierzących. A pewne aspekty Żydów z ciała są tylko dla Żydów tak. z ciała. Tak? I trzeba zobaczyć, o czym mówi dany fragment.
Paweł to bardzo dokładnie tłumaczy w liście do Rzymian, ale do tego niestety trzeba przestudiować cały list. Nie oczywiście. Wystarczy przeczytać drugiego i trzeciego rozdziału. Trzeba ten list przestudiować.
Jest na Tikwie, kto?
Tak, można go
jeszcze
sobie
nie przestudiować,
na Tikwie jest. Okej, okay, czy możemy iść dalej? Więc Bóg dał Abrahamowi obietnicę i dotrzymał słowa. Dlaczego? Bo ludzie przysięgają na kogoś większego, a Bóg przysiągł na samego siebie.
Bóg jest wierny.
Bo nie ma większego i Bóg jest wierny, Bóg przysiągł. Dlaczego? I teraz ktoś mówi, ale czy Bóg dotrzymuje słowa? Abrahamowi dotrzymał?
Dotrzymał.
Pojawił się najwyższy kapłan według porządku Melchizedeka? Pojawił się. Wypełniło się słowo Pana. Otrzymał syna, z którego poszedł kolejny syn i poszło 12 pokoleń Jakuba, tak? Z których pochodzi Chrystus według ciała. Bóg wysłuchał i Bóg jest wierny. Dotrzymał obietnicy. Tyle lat później dotrzymał obietnicy. A jeszcze za życia Abrahama dotrzymał obietnicy, bo dał mu syna. Dotrzymał obietnicy. Dał mu dziedzica. Więc Bóg jest wierny i Bóg przysięga na samego siebie. I co jest jeszcze tutaj ważne? Jaki jest Bóg? Bóg jest najwyższy. Nie ma nikogoś większego. Tak. Ludzie przysięgają na większego, a Bóg może tylko na siebie przysiąc. Bo ludzie na Boga przysięgają, ale Bóg na siebie może tylko przysiąc. Jasne to jest? Mhm. Więc Bóg poręcza to przysięgą, tak? Swoje słowa Bóg poręcza przysięgą. Bóg obiecał, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I tak się stało. I teraz zobaczcie werset 18, 17 do 20. Przeczytajmy całość.
Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
I teraz bardzo ważny fragment, bo to jest podsumowanie wywodu. Bo Paweł dalej będzie przechodził do tłumaczenia, ale to jest podsumowanie wywodu. Popatrzcie. Dlatego w tym wypadku naszym, teraz Paweł mówi też, Bóg, chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Bóg Abrahamowi obiecał, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I teraz pisze, abyśmy my przez dwie niezmienne rzeczy, jakie niezmienne? Co jest niezmienne? W których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał. Po pierwsze, jeżeli Bóg coś mówi, to nie może kłamać. I jeżeli przysięga, to nie może złamać przysięgi, bo złamanie przysięgi jest kłamstwem.
No tak.
W tych dwóch rzeczach Bóg nie może kłamać. Jeśli Bóg coś obiecuje i potwierdza przysięgą, to nie może w tym kłamać. Żebyśmy my mieli... To On dla nas to robi. Żebyśmy my mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy. Czyli Bóg obiecuje i mówi, tak będzie, na siebie przysięga, żebyśmy my mieli pociechę. To dla nas jest gwarancja, nie dla Boga.
Tak, bo Bóg wie.
Bo Bóg wie,
że dotrzyma.
Rozumiecie? To dla nas jest, tak jak ludzie sobie nawzajem przysięgają, to dla kogo jest potrzebna ta przysięga? No dla tego, który słucha. Tak?
Tak.
Tak powinno być. O, dla niego to jest gwarancja. Bo ten wie, czy to zrobi. Jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, żebyśmy mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei. Uciekliśmy, żeby się pochwycić zaoferowanej nadziei. Teraz właściwa postawa. Pamiętać o tym, że Bóg jest prawdomówny i skoro uciekliśmy, to mamy silną pociechę z tego, że Bóg jest prawdomówny. Od czego uciekliśmy? Zobaczmy sobie kilka fragmentów. Dobra? Czyli Boże gwarancje są dla nas silną pociechą. A dla nas, czyli dla kogo? Dla tych, którzy uciekli. I od czego uciekliśmy? Galacjan 1,4. Co tam jest?
Galacjan 1,4. Otrzy łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego.
Wyrwał nas
z obecnego złego świata.
1 Koryntian 6,18.
4,8 tam było?
1,4.
1,4.
I 1 Koryntian 6,18.
6,18. Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Znaczy, kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału.
Czyli uciekliśmy od grzechu.
Tak.
Tak? Od grzechów, które są przeciwko naszemu ciału i wszystkich innych. Uciekliśmy od grzechu. Tak? To akurat w Koryncie było bardzo, bardzo... bardzo istotne, tak? Grzech przeciwko ciału, grzech nierządu, tak? Czyli ktoś żyje jeden z drugim poza małżeństwem, tak? Nieformalne związki, to sobie omawialiśmy. Wszystkie życia na kociołapę, karty rowerowe itp. itd., jak to się mówi. Wszystko to jest nierząd. To jest wszystko to, dalej Paweł w liście do Koryntian tłumaczy w 7 rozdziale, tak? Że jeżeli ktoś chce, to niech każdy ma swojego męża i swoją żonę, więc... Więc to jest bardzo ważne, że też Paweł mówi tutaj, że uciekliście od grzechu. Uciekliście od grzechu. I ten sam list 10,14. 1 Koryntian 10,14. Kolejne rzecz, której mają uciekli. I mają do niej nie wracać. Odwrócili się od bałwanów do Boga żywego. Co jest tutaj?
Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa.
Czyli od bałwochwalstwa uciekajcie, tak? Czyli my uciekliśmy od grzechu, różnych grzechów, bałwochwalstwa, nierządu, od grzechów. Uciekliśmy od grzechu, ale pochwyciliśmy zaoferowaną nadzieję. Zobaczmy jeszcze dwa fragmenty. 1 Tymoteusza 6,11.
6,11. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością.
Czyli uciekaj od grzechu.
A podążaj za tym, co sprawiedliwe.
I drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział, 13,17.
13,17.
Tak.
Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku.
Czyli podsumowując te wszystkie fragmenty, dzięki Chrystusowi, dzięki Jego ofierze, od czego uciekliśmy?
Od grzechu.
Od grzechu i za nim idącego sądu.
Konsekwencji.
Uciekliśmy od tego, dzięki Chrystusowi. My, którzy uciekliśmy. Bo to jest ważne, uciekliśmy od grzechu, ale również od konsekwencji tego grzechu.
Tak.
Czyli od wiecznego potępienia. Uciekliśmy. I przez to, że uciekliśmy, to co? W zamian otrzymaliśmy nadzieję. Zaoferowano nam nadzieję. Bóg nam coś zaoferował. I żebyśmy trwali w tej... Pamiętajmy, o czym tutaj jest mowa. Żeby nie wracać, tak, do grzechu. Bo my, którzy uciekliśmy, żebyśmy pochwycili się tej nadziei, zaoferowanej nam nadziei. I ta nadzieja jest jaka?
Bezpieczna, niewzruszona.
Bezpieczna, niewzruszona,
jako
bo gdzie sięga?
Jako kotwica duszy sięgająca poza zasłonę. Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
I tu jest bardzo ważna rzecz. Tu się przydaje trzecia Mojżeszowa. Ta nadzieja jest jak kotwica, czyli niewzruszona, bezpieczna, sięgająca poza zasłonę. Tak? Czyli Bóg dotrzyma słowa. Ale ona sięga poza zasłonę. W świątyni była jaka zasłona? Była do miejsca najświętszego zasłona.
Tak, była.
Ona sięga tam poza zasłonę. I ona tam jest zakotwiczona, za zasłoną. A tu jest tylko ten sznurek, którego się trzymasz, tak? Jakbyśmy mówili, jest łańcuch, tak? I ty się go trzymasz. Ale kotwica jest tam. I ta nadzieja jest jak kotwica tam. Nasza nadzieja jest za zasłoną, zakotwiczona. I teraz dlaczego ona jest taka pewna? Bo za tą zasłonę wszedł kto?
Jezus.
Jezus Chrystus. Ale co to znaczy, że on wszedł za zasłonę?
Stawszy się najwyższym kapłanem.
Tak, on wszedł jako tam najwyższy kapłan. Co kapłan robił za zasłoną?
Raz do roku wchodził.
Żeby co?
Przebłagać za lud.
Czyli kapłan tam jest. On tam wszedł, dokonał przebłagania i ta nadzieja jest tam. Czyli w Chrystusie, który wszedł, jest nadzieja na wieczność. Dlaczego? Bo on jest gwarantem przebłagania za grzechy na zawsze. Dalej Paweł to będzie wykładał. Dlatego trzeba zrozumieć, że nie tu kapłani według porządku Arona, nie jakieś inne formy usprawiedliwienia, nie uczynki. One są skutkiem naszej właściwej postawy. A nasza nadzieja, nasza pewność jest w tym, że Chrystus wszedł tam. A nie, że wejdzie, chyba wszedł, może mu się uda, a wyjdzie, on tam wszedł, bo on zmartwychwstał i wszedł tam. I dlatego on, to jest ta kotwica, ta nadzieja. Dlatego warto w niej trwać, bo ona się stała, to jest fakt. On się stał kapłanem według, na wieki według porządku Melchizedeka. Wszedł tam dla nas. Zobaczcie, on tam nie wszedł dla siebie. Wszedł dla nas, stawszy się najwyższym kapłanem według, na wieki według porządku Melchizedeka. On dla nas tam wszedł. Za nasze grzechy.
A ten poprzednik?
Jako poprzednik wszedł dla nas. On jest poprzednikiem. On wcześniej wszedł tam.
No tak, jako...
On pierwszy wszedł. Chodzi o to, że Paweł w tych słowach mówi co? Że Jezus zmartwychwstał, wszedł tam jako arcykapłan. Tak? On miał prawo tam wejść i dalej to będzie tłumaczył. No musimy czekać dalej na rozważanie słowa, tak? Ale musimy zobaczyć, dlaczego Paweł to mówi. Dlaczego te obietnice są niewzruszone i pewne? Bo Chrystus zagwarantował to. Wy się nie odwracajcie od tego kapłana, od tego naszego pocieszenia, od tego, który raz na zawsze wszystko daje, od tego, który jest sprawcą zbawienia wiecznego. Nie odwracajcie się od niego, bo ten jest kapłan i Bóg. I wasza nadzieja jest pewna tylko w nim, bo on wszedł za zasłonę. Nie kapłan według porządku Arona wszedł za tą zasłonę, a on. Według porządku Melchizedeka. Dlatego wasze nadzieje są tylko w nim, więc nie odchodźcie od wiary. Nie rezygnujcie, nie bądźcie ociężali w słuchaniu tego, kim jest Chrystus i co zrobił.
Jeśli chcecie wrócić do tych, którzy raz do roku wchodzili, to rozczarujecie się.
To grozi wam spalenie.
Odpadnięcie.
Jak mówi na przykład Ziemi. Dalej będziemy w 10 o tym rozważać. Jasne to jest?
No takie.
No nie jest to łatwe.
Ale logiczne takie. No. Ale cały czas trzeba porównywać to, co było i to,
tak,
co jest.
Cały czas. Bo to jest list rozwojowy. Warto co jakiś czas sobie obserwację ogólną przeczytać. Ale list jest rozwojowy. Bo Paweł po kolei przychodzi do coraz trudniejszych rzeczy. On pomalutku, a teraz będzie wchodził już w tłumaczenie, kim jest, co to, jaka różnica jest między tym. Najpierw mówi, że kapłani, no ten jest doskonały, tak, lecz lepszym pocieszycielem. I tak pomalutku robi coraz trudniejsze rzeczy dochodzi. No jest to taka nauka, dlatego tutaj robi wstęp, że przejdźmy do tych rzeczy. I teraz przechodzimy. Czyli wcześniej było jeszcze łatwiej, a teraz przechodzimy już do rzeczy bardzo trudnych. Prawda? Przypomina im na początku te łatwiejsze rzeczy, tak? Bo przypomina fundamenty wiary, tak? Ale nie skupia się na nich. Mówi, zostawmy je. Przejdźmy dalej do rzeczy doskonałych, tak? Widzimy to? Widzicie to? Okej. Okay. Mam nadzieję, że widzicie, bo nie widzę, jak kiwacie głowami, czy tak, czy nie. Niestety nie widzę. Ale chcę, żeby to wszystko połapać, żeby można to było wszystko połapać. Paweł traktuje ich jako tych, którzy są w stanie to zrozumieć. Traktuje ich, bo są wierzący cały czas. Wspomina im na początku o podstawach, ale przychodzi do rzeczy trudnych. Nie ma zamiaru ciągle im tego odnawiać. Dlatego mówi, przejdźmy do rzeczy doskonałych. Robi im wstęp łatwiejszych rzeczy. Przypomina, kim jest Chrystus. To jest też poważna sprawa. Musi im to od nowa przypominać. Tak? Natomiast przychodzi do rzeczy trudnych, żeby na nich się skupić dalej w liście, a nie na podstawach. Natomiast to pokazuje ich sytuację, tych wierzących. Odsyłam do studium autor i adresaci tego listu. Więc podsumowanie tego fragmentu. Bóg dotrzyma słowa w kwestii zmartwychwstania, wieczności, bo Jezus Chrystus zmartwychwstał i jest na wieki najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka. Taki jest Bóg. Dotrzyma słowa. Dlaczego? Bo już w części dotrzymał. Już Chrystus wszedł. On tam jest nadzieja nasza jak kotwica. Dlaczego? Bo tam wszedł Chrystus. On dokonał przebłagania za grzech już. I to jest pewne. I to już się nie zmieni, bo on raz to zrobił i to jest cały czas ważne. Dlatego tam powinna nasza nadzieja sięgać. Bo w Chrystusie wszystko mamy. W Jezusie Chrystusie wszystko mamy. W nikim innym. Tak bardzo chrystocentryczny list, że szok. I teraz, co jest ważne. Oczywiście też pamiętamy, jako pierwszy wszedł Chrystus. Mamy rozdział 15 pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna nasza wiara. Ale Chrystus zmartwychwstał. I my z Nim. On pierwszy, a potem ci, którzy są Jego w czasie Jego przyjścia. Ale On zmartwychwstał. Więc pamiętajmy, że nasze zmartwychwstanie, nasza nadzieja na wieczność jest w Chrystusie. Tylko i wyłącznie w tym kapłanie. W żadnym innym kapłaństwie, w żadnym innym kapłanie. W tym wypadku chodzi o kapłanów z rodu Arona, ale też każdy inny. W Wielu jest Chrystusów, ale jeden jest tylko ten, który jest Jezus Nazaretu Chrystus. Bóg wcielony. Tylko ten jeden jest. Podsumujmy. Jaki jest Bóg?
Wierny, dotrzymujący obietnicy.
Tak. Dotrzymał jej Abrahamowi, dotrzyma dla nas.
Teraz.
Spełnił swoją obietnicę dla nas jak?
W Jezusie Chrystusie.
W Jezusie Chrystusie, najwyższym kapłanie według porządku Melchizedeka. Co zrobił Jezus?
Wszedł poza zasłonę.
Umarł, zmartwychwstał i jako żywy wszedł za zasłonę świątyni w niebie. Zajął miejsce Syna Boga Ojca.
Stał się arcykapłanem według porządku Melchizedeka.
Stał się arcykapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. A teraz my, jeśli zostaliśmy przez Boga obdarowani błogosławieństwami, Duchem Świętym, to co?
To mamy w tym trwać i wydawać właściwy plon.
Tak, to mamy trwać w gorliwości, służąc Mu.
Tak.
Do końca.
Aż do końca. Dobrze, aż do końca dopiszę sobie jeszcze i tutaj, bo już mam, ale i tu dopiszemy.
Aż do końca.
Aż do końca.
Biorąc przykład z tych, którzy
tak,
wytrwają.
Biorąc przykład z Abrahama. W co mamy obiecane w Jezusie Chrystusie?
Dziedzictwo.
Wszystkie błogosławieństwa przyszłej chwały. Dziedzictwo. Dlatego mamy za nie na niecierpliwie
czekać.
Nie już teraz, nie tu już, tylko czekać na nie. Pamiętajmy, że inne były obietnice, które wiązały się z kapłaństwem Jezusa Chrystusa, a inne były obietnice, które wiązały się z kapłaństwem według porządku Arona. Tam błogosławieństwa były tu na tej ziemi. One były namacalne. Tu błogosławieństwa są nadzieją, one są na przyszłość. Nic nie widzisz, nic nie wiesz, możesz tylko wierzyć na słowo.
Wiarą pielgrzymujemy, nie w oglądaniu.
Dlatego też i błogosławieństwa są inne. Te były widzialne, tamte są niewidzialne. Pamiętać, że ociężałość w słuchaniu do czego prowadzi?
Do cofania się.
Do odpadnięcia od wiary i nie odziedziczenia obietnic w Jezusie Chrystusie. Nie wolno trwać w ociężałości duchowej.
To jest nie wolno. Wielkie zagrożenie.
Jest to wielkie zagrożenie i nie jeden już się wyłożył na to. Tak? Odłożył Słowo Boże i poszedł za naukami ludzkimi. Bo się podobało. A odłożył Słowo Boże. I ostatni wniosek. Należy trwać w gorliwości i nadziei. Do kiedy? Od początku, jak się nawróciłeś?
Aż do samego końca.
Aż do końca. Ale co? Wzrastając w poznaniu Słowa Bożego cały czas. A nie jak sinusoida.
A w gorliwości tak samo.
Tak
w
samo.
W gorliwości tak samo.
Tak. Czyli w jakiej gorliwości? Ano tak jak na początku.
Bo to gorliwość.
Nie ma takiego, co się nawraca i na początku.
Największa.
Tak, no. Ale ta gorliwość też czasem będzie bardziej dojrzała, ale ona
tak,
ma być.
Tak.
Ma być. Zastosowanie. Czy potrzebuję jeszcze znowu podstaw nauki, czy trwam w nich i wzrastam w wierze? W jakim miejscu się znajduję? To też pytanie, kiedy się nawróciłem, kiedy otrzymałem Ducha Świętego, bo może wczoraj, może miesiąc temu, może dwa, może jestem właśnie jeszcze dzieckiem w wierze i wtedy wszystko jest normalne. A może jestem już, chodzę 30 lat z Panem, czy 20 lat z Panem i nie rozumiem tego. Może jestem ociężały w słuchaniu, może interesują mnie inne rzeczy, może Słowo Boże tak nie do końca do mnie dociera.
Czy potrzebuję jeszcze podstaw nauki?
Czy trwam w nich i wzrastam w wierze? I każdy musi sam sobie na pytanie to odpowiedzieć, bo to też kontekst mówi, że wy ze względu na czas, nie każdy ma ten czas. Ale też Bóg okazuje łaskę, jeden szybciej, drugi wolniej. Ale pytanie, czy wzrastam? Czy cały czas jestem, trwam w nadziei? Bo to jest tak, twój poziom może być różny, ale czy wciąż trwam w gorliwości i nadziei do końca? Bo jak oni się nawrócili, to trwali w gorliwości i nadziei bardzo. Z czasem różnie z tym bywało. I dlatego Paweł ich zachęca znowu. Ale to się też wiąże z ociężałością w słuchaniu. Tak? Oni dalej okazują tą gorliwość, ale nie tak jak wcześniej. Więc to jest ważne, żeby po prostu sobie to w sercu rozważyć. Czy trwam w gorliwości nadziei, czy wciąż w niej trwam? Może ktoś zada sobie pytanie, czy kiedykolwiek trwałem? To trzeba sobie zadać pytanie. Czy trwałem w gorliwości nadziei? Czy może czekałem na Pana, a teraz już mniej czekam? Może to już dzisiaj jest mniej dla mnie realne, niż było na początku? To są wszystko pytania, na które każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Czy moja nadzieja sięga poza zasłonę, tam gdzie jest Chrystus, czy tam sięga moja nadzieja? Czyli innymi słowami, czy ja mam świadomość, że usprawiedliwienie z grzechów, wieczne zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie i ono się dokonało, tylko że ja mam na nie doczekać. Bóg obiecał syna Abrahamowi z Bożej perspektywy on już go miał. Tylko że musiał czekać na niego. To tylko na ten fakt trzeba było poczekać.
Bo jeśli nasza nadzieja sięga kolejnych wakacji, tylko tak blisko, to wówczas biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest, to można poddać się strachowi i temu wszystkiemu. Ale jeśli nasza nadzieja sięga wieczności, to my nie będziemy się tego bać, co się dzieje, tak?
Inaczej
bez względu na to, co się jeszcze wydarzy.
Inaczej będziemy do tego podchodzić, bo różne doświadczenia ludzie przechodzą, nawet ludzie wierzący, ale to pomaga przetrwać. Ta nadzieja i wiara do końca pomaga przetrwać. Czytaliśmy o nich, że też przechodzili prześladowania. Różne rzeczy ich spotykały złe. Ale oni byli w stanie je przetrwać, przetrzymać je z wiarą i nadzieją. Bo tu chodzi o to, żeby je przetrzymać, ale żeby jak one miną, to żeby wciąż mieć tą wiarę i nadzieję i te zaufanie, tak? Żeby przejść je, a nie zostawić je po drodze. Zgadza się? Bo różne są doświadczenia. Przechodzimy próby. Jeden takie, drugi inne.
Ja wpłaciłem zaliczkę, czy zadatek, już nie wiem, na wakacje. No. Bo tydzień chcę z rodziną spędzić w górach. I zapłaciłem, mam rezerwację i tak dalej. Jeśli nie przyjadę, no to stracę te tam 300 zł, czy coś. Tylko różnica polega na tym, że jeżeli ja to stracę, z jakichś względów nie będę mógł z rodziną pojechać na wakacje, to cóż się stanie wielkiego?
Pojedziesz na następne.
Nic. Pojadę na następne albo już nie pojadę.
Tak.
Nie ma znaczenia, tak?
Tak.
Chciałbym, fajnie, lubimy pochodzić po górach razem z rodziną. Ale tutaj zadatek życia wiecznego, zadatek Ducha Świętego, ta gwarancja, tak? No tego nie możemy stracić. To nie ma. A, trudno, przepadło. No nie.
Jak
to jezioro ognia i siarki. Jak to przepadło, to jezioro ognia i siarki. To spalenie. Będzie cię czekać. Jak wakacje ci przepadną, nic się nie dzieje. To jest ta różnica.
I to nam pozwala przetrwać, bo
trzeba daje cierpliwości,
inną perspektywę.
Tak. Trzeba cierpliwości, tak. Zgadza się.
Dobrze, słuchajcie. To dzisiaj na tyle. Jak Bóg pozwoli, to za tydzień będziemy rozważać kolejny rozdział i będzie tam o różnicach w kapłaństwie. Kapłaństwo Aaronowe i kapłaństwo Melchizedeka będzie umówione, a potem przejdziemy do omawiania przymierzy. Więc będą coraz trudniejsze rzeczy. Nie będzie to łatwe. Czytajcie sobie te fragmenty, róbcie notatki, jeśli jakieś macie przemyślenia. A ja będę próbował Wam to wytłumaczyć najlepiej, jak to potrafię i tak, jak rozumiem.
I warto sięgać do wcześniejszych pism, tego Starego Testamentu, tak. Tam, gdzie jest to opisane, są nawet odnośniki podane, bardzo często jakby te, które trzeba. Tak,
tak i teraz też się
warto
nam przyda nam się studium III Mojżeszowej, bo będzie to tej Księgi Kapłańskiej, bo będzie tam bardzo dużo z niej jak gdyby porównań. Będziemy wiedzieli, łatwiej nam będzie to ogarnąć. Jasne. Teraz się zacznie to naprawdę przydawać. Dobrze, także pomodlimy się.